ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko z Warszawy. W Kijowie jest z nami ambasador Polski na Ukrainie, Bartosz Cichocki. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jak minęła noc, to jest pytanie, którego normalnie by nie zadał obcemu mężczyźnie, ale jednak sytuacja jest dość niezwykła, więc pan wybaczy, ale spytam, jak minęła noc?
Moja bardzo dobrze. Spałem w bezpiecznym miejscu, gdzie nie słychać było niczego poza dobrym snem. Natomiast trudno mi, jeszcze nie zdążyłem się zorientować w serwisach informacyjnych. Wszyscy skupiamy uwagę na tym, co się wydarzyło w nocy wokół Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Natomiast co się działo w Kijowie, tego jeszcze nie sprawdziłem. Kijów to jest bardzo duże miasto, jestem często pytany, czy jaka jest sytuacja u mnie. My jesteśmy w spokojnej, historycznej dzielnicy, natomiast no...
Tak, to, prawda, to trzeba powiedzieć, że Kijów jest niesłychanie rozległym miastem. To nawet nie tyle chodzi o liczbę ludności, która też jest imponująca, ale Kijów jest bardzo rozległy i te przedmieścia są czasami od siebie oddalone o 30-40 kilometrów jedno od drugiego.
Tak. Tego wydarzenia z przedwczoraj bodajże, kiedy Ukraińcy zestrzelili jakiś obiekt rosyjski i on spadł na dworzec kolejowy, który jest w zasięgu, wydawało się, 20-minutowego spaceru. Ja tego w ogóle nie słyszałem i nie widziałem tutaj z ambasady. Więc to jest,
panie ambasadorze,
on jest poza tym położony na wzgórzach, więc ten dźwięk też się niesie specyficznie.
Panie ambasadorze, przepraszam za osobiste pytanie, ale czy wy się tam po prostu nie boicie? Nie boicie się siedzieć teraz w mieście, które jest jednak cały czas bombardowane i wszyscy czekają na decydujący front, na tarcie?
Czujemy się bardzo dobrze bronieni przez najdzielniejszych żołnierzy w Europie. Inne formacje zbrojne. Nie sądzę, żeby Rosjanie byli w stanie tutaj wejść. Nie wiem, czy w ogóle mają taką intencję.
A myśli pan, że mogą nie wejść do Kijowa? No to cała ofensywa zdaje się do tego prowadzić.
No to jest być może ich plan, ale to nie znaczy, że on im się uda. Ja, będąc wewnątrz, bardziej się martwię o weekendowy wynik Legii Warszawa niż o moje bezpieczeństwo.
Ja rozumiem, to jest tak jak ten górnik, którego przysypali, tak? Który się pytał po tym, jak go odkopali po wielu dniach, jak tam górnik zawrze. Ja to wszystko rozumiem, że pan jest wiernym kibicem Legii, co jako kibic Polonii doceniam, choć nie podzielam. Ale pytam zupełnie poważnie, bo sytuacja jednak, to jest prawdziwa wojna, to nie są rozgrywki piłkarskie. Przecież pan to wie lepiej niż my. Duch, rozumiem, wśród Ukraińców nie ginie, prawda?
No wręcz przeciwnie. Każda kolejna rosyjska zbrodnia, każda niewytłumaczalna z wojskowego punktu widzenia barbarzyństwo tylko wzmaga ich zaciekłość. Oni oczywiście to są ludzie tak jak my, bardzo skupieni na bezpieczeństwie, na rozwoju swojej rodziny, więc wielu z nich zadbało o swoje rodziny, które dziś w ogromnej ilości są w Polsce. Natomiast sami, opowiadał mi kolega, pana kolega, dziennikarz, z zawodu kolega, który przedwczoraj bodajże pociągiem przyjechał do Kijowa, że jechał w stronę Kijowa pociągiem pustym, tylko z ukraińskimi ochotnikami wracającymi z Polski. Czyli uchodźcy jadą w jedną stronę do Polski, a ochotnicy, no i dziennikarz, w drugą stronę.
A proszę mi powiedzieć dobrze, bo Petro Poroszenko wczoraj wystąpił także w polskiej telewizji, w TVN24, powiedział: Putin nie ma szans na wzięcie Kijowa, nigdy się nie poddamy, bo jesteśmy zjednoczeni. Co mówił Poroszenko, rywal prezydenta Zełenskiego w wyborach? Mówił też bardzo, bardzo twardo i bardzo tak poruszająco, że Kijów wygląda jak Stalingrad. Jest oblężony i to jest jak II wojna światowa.
No właśnie, to ciągle, mimo że to trwa już od tygodnia, ta świadomość, że tej paraleli mnie zdumiewa, ale tak to wygląda. Na razie wprawdzie na szczęście nie jest to konflikt kontynentalny, czy tym bardziej światowy. Natomiast to zjednoczenie tutaj polityczne bardzo, bardzo pozytywnie robi wrażenie, bardzo pozytywne. Widzę w sieciach społecznych wiele wypowiedzi polityków krytycznych wobec Zełenskiego jeszcze tydzień temu, którzy wyrażają dla niego uznanie, poparcie. Tutaj się jednoczą jakby ramię w ramię wobec zewnętrznego wroga najzacieklejsi wewnętrzni rywale.
No właśnie, Ukraina jest zjednoczona, no ale pytanie, które sobie wszyscy zadajemy, brzmi: jak długo Kijów może się bronić? To jest jednak potęga rosyjska. Rosja może po prostu zadusić Kijów żołnierzami i ich liczbą. To już nawet nie chodzi o technikę, nie chodzi o żadne wyrafinowane strategie wojskowe, tylko po prostu jak się rzuci jakąś armię ludzi, no to oni ten Kijów całą swoją masą rozjadą.
No nie przesadzałbym. No pan się pewnie lepiej zna na wojskowości. No
nie sądzę, w ogóle się na niej nie znam przecież.
Ja widzę, że to jest armia, która nie potrafi nakarmić swoich żołnierzy, która nie potrafi zatankować swoich maszyn, która nie ma motywacji, która jest zaskakująco zacofana technicznie i taktycznie.
No to jeden z naszych gości właśnie o tym mówił, że on jest zdumiony, że wygląda to tak, jakby Putin po prostu rzucił na tę wojnę ten stary sprzęt, ten nowszy, zostawiając na ewentualną wojnę z NATO, uważając, że na Ukrainę wystarczą eksponaty muzealne.
No może nie mówimy to o muzeum, znaczy no tutaj też są... Tutaj też jest sporo nowej techniki. Zresztą wczoraj podobno Ukraińcy zestrzelili jakiś, nie znam się na tym, ale jakiś bardzo taki zaawansowany samolot bojowy rosyjski, co jest jakimś ponoć...
Panie ambasadorze, to wróćmy jeszcze na sekundę do życia w okupowanym, a właściwie jeszcze nie okupowanym, w oblężonym, to lepsze słowo, w oblężonym
Kijowie. Lepiej z tego
tak. To prawda, przepraszam wszystkich braci Ukraińców, naprawdę wybaczcie, to nie chodzi o to, że przesądzam cokolwiek, wręcz przeciwnie, wszyscy trzymamy za was kciuki. No widzimy, że macie prąd, widzimy, że macie łączność, natomiast no, takie prozaiczne rzeczy, nie wiem, ogrzewanie, woda, jedzenie.
Wszystko jest, to też zaskakuje, słyszałem ekspertów, którzy... prognozowali, że tam po 2 dniach od agresji już nie będzie działała telefonia komórkowa i tak dalej. Więc właśnie, no może nie spekulujmy, nie przesądzajmy, co będzie za kiedyś. My tutaj mamy metodę taką, że się skupiamy bezpośrednio na zadaniach, które mamy do zrobienia za pół godziny, za godzinę, za 3 godziny.
No to o tym, co ma pan do zrobienia dzisiaj, porozmawiamy w RMF24 i w interi.pl, bo słuchaczom RMF-u już musimy podziękować. Kłaniamy się państwu nisko, miłego i bezpiecznego weekendu. Panie ambasadorze, no właśnie, bo o to chciałem poniekąd spytać. To jak wygląda pańskie życie codzienne w sytuacji, w której zamiast dyplomacji jest wojna?
Wojna się toczy, ale dyplomacja się nie zatrzymała. Oczywiście no, ja tu w ograniczonym stopniu się tym mogę zajmować, ale zaraz przejdę do tego, bo jednak się zajmuję. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę na aktywność pana prezydenta, pana premiera, ministra Rała, ministra Błaszczaka. To aktywność wobec Ukrainy...
Nie twierdzimy, że polscy politycy milczą. To znaczy my to codziennie widzimy i relacjonujemy. Chodzi mi tylko o to, co pan może robić w Kijowie.
No, no więc po pierwsze staram się podtrzymywać Ukraińców na duchu i jakby swoją obecnością i także nie ukrywam tymi wystąpieniami publicznymi. Ostatnio mam, znaczy nigdy tyle w życiu nie miałem. Wydaje mi się, że to jakoś też widzę odbiór moich kolegów ambasadorów, którzy są albo we Lwowie, albo w Polsce. To też dla nich jest takim, przepraszam, dla ich to jakoś podtrzymuje też na duchu. ale napływa do nas mnóstwo pytań, próśb, propozycji, które no, trzeba przeprocedować. Wiele osób nadal dzwoni na telefony czy adresy mailowe ambasady lub moje osobiste i tym się zajmujemy. Nadal jednak jakieś elementy przedwojenne w pracy.
Boże, jak to brzmi, przedwojenne.
No tak, sprzed tygodnia. Nadal jednak jakieś dokumenty przekazujemy, przyjmujemy i po prostu jest tego naprawdę dużo.
Panie ambasadorze, a ilu ambasadorów zostało w Kijowie? Ma pan takie wiadomości?
Nie sprawdzałem jeszcze dziś rano, ale przede wszystkim jest nuncjusz apostolski. Chyba jest koleżanka nadal Chorwatka. I być może są z krajów afrykańskich ambasadorowie. No, kilku ambasadorów. Kolega Białorusin jest. No, ale...
Kolega Białorusin.
Nie dziwi. No, tak.
No to musi być dość szczegółowe. Przepraszam, ambasada rosyjska ma tam w ogóle jakiegoś, znaczy Rosja ma w ogóle jakiegoś przedstawiciela tam?
Rosja przed wojną miała na niższym szczeblu przedstawicieli, konsulów. Wygląda na to, że ewakuowali swoje placówki i tu w Kijowie, i konsulat we Lwowie, ale być może jakieś może jakaś szkieletowa tam obsada nadal jest, chociaż no, nie bardzo mnie to interesuje.
Nie, ja rozumiem. Pytałem raczej z czystej ciekawości, no bo rzeczywiście to jest sytuacja w tej chwili niezwykła. No to pan zostaje z takich, jest was tam kilku w takim razie, kilkoro tych ambasadorów. Rozumiem, że ma pan stały kontakt z politykami ukraińskimi i oni cały czas zapewniają, że Kijów się nie podda. To zresztą chyba my to też słyszymy w relacjach dziennikarzy. Widzimy ludzi, którzy chodzą tam umundurowani albo w tych swoich strojach organizacji paramilitarnych i mówią, że będziemy na każdym rogu. Rosjanie, my na was czekamy.
Dokładnie tak. Znaczy, ja nie pytam nawet tych polityków czy innych moich rozmówców, czy Kijów się podda, bo to jest pytanie
niegrzeczne.
Nieuprzejme, tak. I poza tym naprawdę ono nie przystaje do rzeczywistości. Kijów to nawet nie jest twierdza. Przepraszam. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Jest bardzo silnie broniony i natomiast zwracam uwagę na to, bo w tej rozmowie głównie mówimy o Kijowie, ale tutaj częściej się zwraca uwagę na tragedię, którą Rosjanie zafundowali mieszkańcom Charkowa. No i od dziś w nocy tą elektrownią atomową.
Właśnie o to też chciałem spytać.
Tych zagrożeń, to czy ja pozostaję w Kijowie, a pan jest w Warszawie, to traci tak naprawdę znaczenie niestety.
Znaczy, jeżeli rzeczywiście miałoby dojść do awarii tej elektrowni, to rzeczywiście mamy drobną apokalipsę.
No taką maluteńką.
Tak, no bo to... No, ale rozumiem, że... Nie wiem, czy pana zdaniem, to jak to komentują Ukraińcy, czy to jest celowy atak Rosji na elektrownię po to, żeby ją zniszczyć, czy też... No właśnie, nie wiem, może chodzi o efekt psychologiczny. Zaraz odetniemy wam prąd, a jak będzie trzeba, to jeszcze sprokurujemy wam Czernobyl.
Ja się jeszcze nie miałem czasu zapoznać z komentarzami. No, poza tym, że jest oburzenie jakby brakiem ograniczeń w bezmyślności i w barbarzyństwie rosyjskim. Nie znam szczegółów. Być może tam był jakiś obiekt czy cel wojskowy w pobliżu, bo rozumiem z późniejszych już porannych doniesień, że same te instalacje atomowe, one nie zostały, nie znalazły się w bezpośrednim, nie były bezpośrednim celem. No nie wiem, natomiast no, w ogóle zbliżanie się z bronią do elektrowni atomowej, no to jest zagrożenie dla świata.
Ale Rosjanie chyba lubią takie symbole, prawda, panie ambasadorze? To znaczy, no, prezydent Zełenski apelował do świata, żeby zwrócił uwagę na to, że Rosjanie zbombardowali Babi Jar, tamtejszą stację telewizyjną. To od razu powiedzmy naszym słuchaczom, że Babi Jar to miejsce zbrodni z czasów II wojny światowej. No i to jest mniej więcej, tu proporcją gardę oczywiście, tak jakby w Polsce zbombardowano Oświęcim albo zbombardowano Palmiry pod Warszawą.
No tak, Babim Jarze Niemcy strzałami w głowę wymordowali kijowskich Żydów i Babi Jar jest poza no, tą tragicznością też bardzo ważnym punktem w historii Holokaustu, bo Niemcy wówczas podjęli decyzję, że w ten sposób technicznie nie da się wszystkich Żydów wymordować. I przechodzą później, zaczynają to analizować i przechodzą do fazy przemysłowego Holokaustu, więc Babi Jar jest ważny w historii w ogóle Holokaustu. Natomiast tam Sowieci postanowili jakby zabetonować tę historię, i także w sensie dosłownym. Zbudowali taki wieżowiec telewizyjny, wieżę przekaźnikową, park i tak dalej, i tak dalej. I to one, te instalacje telewizyjne były celem uderzenia,
Nie, no jasne, że tak. To
leżą stątki tysięcy, dziesiątek tysięcy Kijowian. Ale no tak czy owak, no jest to faktycznie kolejny symbol. Tak samo to zdjęcie, wydaje mi się, że przejdzie do historii zdjęcie z Borodianki. To jest miasto na przedmieściach Kijowa od wjazdu z zachodu. Tam w takim 10-piętrowym bloku, 5-klatkowym, takim jak w takim starym stylu ursynowskim czy gocławskim, w jakimś ostrzałem artyleryjskim został wyrwany środek. Po prostu ze dwie klatki, 10 pięter tego bloku przestało istnieć. No, w środku miasta, w budynku mieszkalnym. No, to jest po co znaczy dla czystej chyba satysfakcji ze zbrodni można obierać takie cele.
No, być może chodzi o złamanie ducha, ale właściwie ma pan rację, wchodzenie w głowę zbrodniarza, to nie jest chyba najlepsze zajęcie. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jeśli można, no bo czy w tej chwili słyszałem też wczoraj prezydenta Poroszenkę, który mówi, że zamiast kwiatów mamy dla was, Rosjanie, koktajle Mołotowa. A Kijów się broni się Charków. To jest zdumiewające, bo Charków jest oblężony już od dawna. Broni się jeszcze resztkami sił Mariupol. Mówię resztkami sił, bo władze Mariupola mówią o katastrofie humanitarnej. Do was docierają te relacje, prawda? I jaki to wywołuje efekt w ludziach? Bo ja mam wrażenie, że wszyscy myśleli, że to chodzi o to, że jak tacy Ukraińcy usłyszą, że no inni są już zduszeni, że zaraz będą się poddadzą, bo ledwo żyją, no to się wszyscy poddadzą, że upadnie morala. Tymczasem wygląda na to, jakby się Putin dokładnie przeliczył, że każda opowieść o tym, co strasznego zrobił, wywołuje tylko większą wściekłość i opór Ukraińców.
No, panie redaktorze, pan może dawno nie był na Ukrainie, ale efekt jest podziwu. Podejrzewam, że nikt nie sądził, że Mariupol tyle czasu się będzie bronił, więc oni już są bohaterami. To samo Charków. Dlatego nie przesądzałbym o sukcesach rosyjskich. I poza tym jeszcze się te miasta nie poddały.
Nie wiem, ja zdecydowanie jestem daleki od mówienia o sukcesach rosyjskich. Wręcz przeciwnie, to, że my dzisiaj po ponad tygodniu wojny ciągle mówimy o tym, że broni się Charków, który miał paść od tak po prostu. W ciągu doby miał zostać zajechany i tyle. Że broni się Kijów, że broni się nawet Mariupol, gdzie no, przewaga rosyjska jest miażdżąca. No, ma pan rację, panie ambasadorze, że to są bohaterowie.
I tak to odbierają Ukraińcy. I jestem przekonany, że tych obrońców z bronią w ręku, czy z koktajlami Mołotowa, te historie Charkowa, niezakończone oczywiście, historie Charkowa, Mariupola, czy Buczy odbitej tutaj na przedmieściach Kijowa, one w nich podnoszą serce. Oni rozumieją, kto ich najechał i rozumieją, że no, nie wszystko uda się obronić, ale bohaterstwo mieszkańców tych miast, znaczy uwagę Ukraina skupia na bohaterstwie tych miast, a nie na tym, czy po tygodniu one się jeszcze dalej będą bronić.
Nie, to jest...
Może górnolotnie powiem, ale trochę takie Westerplatte. No, Westerplatte też padło, ale w naszym duchu pozostało symbolem bohaterstwa i patriotyzmu.
No patrzymy wszyscy z podziwem ewidentnym na to, co się dzieje na Ukrainie, na duch obrony tych ludzi, na te tysiące ludzi, którzy się zapisują do jednostek samoobrony, na taki gest, jak to, że prezydent Poroszenko sam chodzi w mundurze i się też zapisał do jednostki samoobrony, mówi o byłym prezydencie przecież. Proszę mi powiedzieć, czy tam jeszcze jakieś w Kijowie, jak wygląda codzienne życie? No, ludzie wstają rano i no, czy chodzą jeszcze do sklepów? Czy w sklepach jest jeszcze jedzenie? Bo wie pan, relacje są takie, że są ciągle kolejki. Kolejki są czymś naturalnym, ale czy jest jeszcze co kupić?
Cebula się skończyła, mogę powiedzieć. Ale sklepy są otwarte. Nie zauważyłem nadmiernych kolejek. Słyszałem, że w niektórych nie przyjmują gotówki z jakiegoś powodu. Natomiast można płacić kartą.
Naprawdę?
No, oczywiście. Natomiast słyszałem, że są kolejki do bankomatów, ale ja ich nie widziałem, dlatego że akurat te bankomaty nie działały. To, co mnie zaniepokoiło, to, że akurat w tym sklepie, w którym ja byłem, tam stoją takie, nie wiem, takie automaty do opłat komunalnych. Ja w ten sposób na przykład płacę za Wi-Fi u siebie w rezydencji. Albo za abonament na komórkę. No i te automaty nie działały. To mnie trochę niepokoi, no bo jak mi w domu wyłączą Wi-Fi, to stracę na przykład telewizję. Ale muszę to jakoś rozwiązać. Jeszcze mam parę dni, to się zastanowię. Natomiast poza tym, no w tym sklepie, w którym ja byłem, na przykład papierosy się skończyły. Jest problem z dostawami. Oczywiście jest coraz mniejszy wybór. No ale można żyć i bez cebuli, i bez papierosów.
No bez papierosów i bez cebuli to ja akurat bym przeżył bez trudu. Nie wiem, jak tam reszta.
Wino jest. Panie.
Myślę, że dałbym sobie i radę bez wina przez jakiś czas. Biorąc pod uwagę, że jest to... Zresztą a propos wina, to zdaje się, że burmistrz Kijowa, prezydent Kijowa Kliczko wprowadził prohibicję.
My jesteśmy terytorium jako ambasada immunizowanym, więc zapraszam tutaj.
Jasne, legalnie. Rzucam to natychmiast, wpadnę do pana na weekend. To w końcu teraz najpopularniejsza turystyczna, cel turystycznych wycieczek. Tysiące Rosjan wpadli już na ten pomysł.
No, ale jakoś mają kłopoty
z dotarciem. Tak, i oby mieli je jak najdłużej. Bardzo serdecznie.
Na pewno bardzo szybko wrócą, zapewniam pana.
Bardzo panu serdecznie dziękujemy. No nie wiem, czy jakakolwiek pomoc jeszcze, czy co przez ambasady jest możliwa, czy po prostu Polacy powinni pomoc swoją oferować tutaj na miejscu w Polsce?
No nie, my jesteśmy, my wszystko mamy. Znaczy miłe słowo nigdy nie zaszkodzi i odbieramy bardzo wiele wyrazów solidarności, za które za pana pośrednictwem wszystkim dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o naszą pomoc, to MSZ jakby stworzył centrale telefoniczne, już są numery centralne w Polsce, na które się mogą zwracać obywatele, którzy nadal są na Ukrainie, którzy też są w Kijowie. Zwracam uwagę, że jeżdżą, bo powstały jakieś taki automatyzm myślenia, że my będziemy ewakuować Polaków. No, ja nie mam do dyspozycji autobusów, samochodów, natomiast działają pociągi. Z Kijowa za darmo można dojechać pociągiem do Przemyśla. I dlatego namawiam wszystkich Polaków, którzy jeszcze tu zostali, innych pragnących wyjechać, żeby korzystali najlepiej z tego środka lokomocji. Podróżowanie samochodem już może być niebezpieczne z terenu Kijowa na zachód. Natomiast publikowaliśmy wczoraj, wiele redakcji też opublikowało, chętnie prześlę panu, panie redaktorze, te numery centralne, gdzie można uzyskać...
To mamy tu w Polsce, wiemy, gdzie w Polsce przekazywać pomoc. No właśnie, pan wie, ilu Polaków zostało jeszcze w Kijowie albo w okolicy?
Z naszych ustaleń około 30-40 osób. Mhm. To są te, które się do nas zgłaszały. Ja znając rodaków podejrzewam, że jest jeszcze więcej, którzy sobie tutaj dobrze radzą i nigdzie się nie wybierają.
No dobrze, panie ambasadorze, no bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Chylę czoła. Autentycznie chylę czoła. To jednak niezwykłe, że polska ambasada w Kijowie jest, trwa i że tam jesteście. Bardzo wam serdecznie za to Dziękujemy.
Gdzie mamy być?
Bardzo panu
ale
za to
dziękuję. Słowa.
Nie, tak naprawdę zupełnie serio, szczerze, to nie jest codzienne, żebym dziękował politykowi tak autentycznie i od serca. Bardzo panu dziękuję, naprawdę.
Ja jestem urzędnikiem, proszę
Dobrze, panie ministrze, bardzo panu dziękuję, panie ambasadorze. Bartosz Cichocki, polski ambasador w broniącym się Kijowie, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.